Maciej Trojanowski, witam i zapraszam na magazyn Słuchasz i Wiesz, podsumowanie tygodnia. A dzisiaj powiemy m.in. o dużym ognisku zakażeń koronawirusem w powiecie pajęczańskim, otwarciu kin i teatrów, politycznych rozstrzygnięciach dotyczących wyborów prezydenckich, a także o sporych emocjach w łódzkim samorządzie. Zapraszam! A zaczynamy od najważniejszej informacji z mijającego tygodnia. W województwie łódzkim służby sanitarne odnotowały duży wzrost zakażeń koronawirusem. To na szczęście zakażenia w konkretnych ogniskach, ale nie oznacza to, że sytuację można bagatelizować. Największe ognisko pojawiło się w zakładzie produkcyjnym w Działoszynie, gdzie w czwartek na 100 przebadanych pracowników pozytywny wynik testu miało prawie 60. Wojewoda łódzki w piątek pojechał do powiatu pajęczańskiego na posiedzenie sztabu kryzysowego. O szczegółach Krzysztof Tubilewicz.
Blisko 60 przypadków wirusa stwierdzono w zakładzie liczącym ponad 500 pracowników, a w Działoszynie mieszka 7000 mieszkańców, mówi wicestarosta pajęczański Paweł Sikora.
Liczby budzą nasz niepokój, ale zgodnie z procedurami zarządzania kryzysowego wszystkie służby ręce na pokład, ściągamy posiłki, wystąpiła policja o pomoc do WOT-u, wojska terytorialne też się już od dzisiaj pojawią.
Zadaniem terytorialsów będzie obsługa mobilnego punktu wymazowego. Już dziś od godziny 10 ten punkt jest czynny.
Zamknąłem wszystkie obiekty użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Działoszyn, kilka jednostek. Także szkoły, biblioteki, żłobki, przedszkola już nie funkcjonują. Od dnia dzisiejszego biblioteka, dom kultury, zakład wodociągów nie jest dostępny już dla petentów.
Wymienia burmistrz Działoszyna Rafał Drab, który zdalnie również wziął udział w posiedzeniu sztabu. Wśród zebranych był także dyrektor zakładu produkującego mrożonki. Sytuacja jest pod kontrolą, od takiego zapewnienia zaczął spotkanie z dziennikarzami wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, który przewodniczył obradom sztabu. Potwierdził też, że właściciel firmy sfinansował pierwsze badania.
Prowadził sam badania, sam mierzył temperaturę swoim pracownikom, sam nadzorował swój personel w taki sposób, wiedząc, że 550 osób pracuje u niego w zakładzie i potencjalnie może być to ognisko koronawirusa, podejmował środki zapobiegawcze.
Niestety mamy w województwie łódzkim pierwszy przypadek ogniska w przedsiębiorstwie. Dotychczas mniejsze ogniska zdarzały się w DPS-ach lub w szpitalach. Samorządowcy dogadali się co do sprawnego przesyłu informacji w tym niełatwym dla okolic pajęczna czasie.
Były też zapotrzebowania sprzętowe, więc zobowiązałem się, że jeszcze dzisiaj pewne ilości kombinezonów, środków dezynfekcyjnych trafią na teren powiatu pajęczańskiego, jak i na teren powiatu wieluńskiego.
Są problemy ze zdiagnozowaniem pacjenta zero. Wersja najprawdopodobniejsza jest taka, że pojawił się w tej okolicy ze strony Wielunia. Zakład produkcji mrożonek Anita dalej funkcjonuje. Zatrważające są jednak liczby, o których wspominali wcześniej lokalni samorządowcy. Gmina Działoszyn liczy sobie 12 tysięcy mieszkańców. W firmie pracuje 550 osób, a te osoby oczywiście mają swoje rodziny. Jak dodaje burmistrz, wielu członków rodzin pracuje właśnie choćby w urzędzie. Jest jedna dobra wiadomość. Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności stwierdził w marcu, iż nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa.
Z takimi sytuacjami będziemy mieli jeszcze do czynienia, przekonuje profesor Andrzej Bednarek z Uniwersytetu Medycznego, który był gościem Radia Łódź. Jak powiedział w rozmowie z Przemysławem Nazę, wszystko wskazuje na to, że obecna epidemia ma właśnie taką specyfikę.
Dramatycznie wzrasta liczba zakażeń koronawirusem w województwie łódzkim. Jesteśmy po Śląsku w Polsce chyba jednym z najgorzej zarażonych województw. Co się dzieje, panie profesorze?
No dzieje się tak, jak w trakcie takiej epidemii i musimy się do tego przyzwyczaić, że tak będzie wyglądał kolejny rok, że takie zakażenia ogniskowe czy środowiskowe, bo dotyczą konkretnej grupy ludzi, będą się zdarzały w ciągu najbliższych miesięcy, co jakiś czas.
Ale tak źle nie było w województwie łódzkim do tej pory.
Tak,
od połowy kwietnia już było lepiej.
Tak, ale to jest zakażenie środowiskowe. Czyli jeśli w jakiejś grupie ludzi, która razem się spotyka, razem pracuje, pojawi się osoba zainfekowana, która jest super zarażaczem, czyli nawet zaraża więcej osób niż to się przeciętnie zdarza, to wtedy w tym środowisku ta epidemia się bardzo szybko rozprzestrzenia.
Ale to znaczy,
I to obserwowaliśmy na całym świecie przy COVID-19. Tak? We Włoszech to były stadiony piłkarskie, gdzie ta epidemia się szybko rozprzestrzeniała. W Korei to były kościoły, gdzie były te najczęstsze zakażenia. Tak? No, Nowy Jork to miasto jako takie.
Im większe środowiska, tym większe niebezpieczeństwo. Tak jak zakład pracy, który na przykład zatrudnia 600 pracowników.
Tak, duży zakład pracy, gdzie trudno utrzymać albo wręcz nie daje się wprowadzić środków ochrony. tak? Bo no, w wielu zakładach pracy trudno te środki ochrony utrzymać, jeśli pracownicy mają wspólną stołówkę na przykład, idą tam stołówkę i nie przestrzegają zaleceń ochrony przed wirusem, no bo trudno mieć maseczkę jedząc, tak? A nie trzymają dystansu, rozmawiają ze sobą blisko, a jest to na przykład całkowicie niemożliwe utrzymanie takiej prewencji w kopalni. Tak, bo no nie wyobrazimy sobie, że górnik będzie chodził
stąd
w maseczce,
te zakażenia na Śląsku, tak. I taki wysyp. No ale tak, z jednej strony inni powiedzieli i twierdzą, że żeby tego uniknąć, no trzeba było zamknąć te kopalnie po prostu.
To prawda, jeśli się
zamknie.
I takie
duże zakłady pracy jak ten wczoraj w Działoszynie też powinno się wykluczyć na pewien czas z produkcji, żeby uniknąć tych zakażeń?
Z epidemiologicznego punktu widzenia tak, ale oprócz epidemiologii mamy jeszcze społeczny punkt widzenia i ekonomiczny punkt widzenia. Czyli no, celem powinno być złagodzenie infekcji, złagodzenie epidemii i zablokowanie rozprzestrzeniania się wirusa tam, gdzie jest to możliwe. Tak? Czyli no, jeśli mamy zakład pracy, to praca turowa, rozdzielenie tych osób, żeby nie wszyscy jednocześnie wchodzili do szatni czy na stołówkę. No ale jeśli chodzi o kopalnię, to tutaj się nic
czyli
nie
czyli jeszcze
zrobi.
Większe zabezpieczenia w takich dużych zakładach pracy,
tak,
gdzie pracuje dużo osób, niż takie normalne, prawda? Tak,
no bo jeśli tam znajdzie się jedna osoba zainfekowana, to ona zacznie zarażać kolejnych. Ten bazowy współczynnik zakaźności tego wirusa jest bardzo wysoki. To wynosi 4, czyli jeden zainfekowany zaraża kolejne 4 osoby. W porównaniu z grypą to jest dużo więcej, bo grypa to jest 1,5, czyli jeden zainfekowany grypą zaraża przeciętnie 1,5 osoby, tak? Czyli w ciągu 3 dni zarazi 2.
No, czyli jak w takim zakładzie pracuje 600 osób, a jedna zaraża 4 osoby.
Tak, no to może to bardzo szybko się rozprzestrzenić. I tak to się dzieje, to widzimy w takich zakładach.
To znaczy,
pracy.
Że te zakażenia, które teraz notujemy na terenie województwa łódzkiego, to nic nowego, nic specjalnego, nic nadzwyczajnego?
Nic nadzwyczajnego. W tej epidemii tak jest.
I tak będzie?
I tak będzie. Takie środowiskowe zakażenia będą się zdarzały wszędzie tam, gdzie mamy taką albo wrażliwą populację, a wrażliwa populacja, no to jest głównie ośrodki medyczne, tak, szpitale, poradnie, domy opieki, albo takie środowiska, gdzie mamy duże skupiska ludzi i problemy z utrzymaniem tego dystansu społecznego.
A zatem pamiętajmy, że epidemia jeszcze się nie skończyła i od naszej dyscypliny będzie zależało, czy i jak się rozwinie, bo luzowanie obostrzeń nie jest równoznaczne z rezygnacją z zasady dystansu społecznego. A skoro już przy luzowaniu obostrzeń jesteśmy, to przypomnijmy, że od soboty mogą już działać kina i teatry. Nie wszystkie jednak zdecydowały się na wznowienie działalności. Nie wszyscy też widzowie decydują się na seans. Dlaczego? To sprawdzała Agata Gwizdała.
Powróty do kin i teatrów to nie tylko spora przyjemność, ale też wiele zmian, bowiem spełnienie wymogów sanitarnych leży nie tylko po stronie organizatorów seansów i przedstawień, ale także każdego z nas.
Sławomir Fiałkowski, szef kina Charlie.
Wielkie sprzątanie, wielkie przygotowanie, wielka dezynfekcja. Jesteśmy właśnie w kinie Charlie. Jesteście gotowi na otwarcie?
Tak, jesteśmy gotowi na otwarcie. Przygotowujemy się zgodnie z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego. Także przede wszystkim w tej fazie czyścimy i dezynfekujemy kino.
Joanna Zielińska, Muzeum Kinematografii w Łodzi. Mamy nowość w kasie kinematograf, czyli szybę plexi. Jest również punkt sanitarny, gdzie można dokładnie się zdezynfekować przed wejściem na salę kinową. No i oczywiście będzie mniej osób na sali.
Widzowie usiądą tak jak my teraz, czyli co drugi fotel, tak to mniej więcej wygląda?
Nie, nawet troszeczkę dalej, bo jednak co drugi fotel to nie jest te 1,5-2 metra.
Wojciech Wojtysiak, Kinobodo. Będziemy chodzić w przyłbicach, tudzież w maseczkach. Będziemy prosić naszych widzów, żeby używali również maseczek podczas seansu, bo to jest bardzo ważne, tak naprawdę, żeby w trakcie seansu, no niestety będzie ten dyskomfort i trzeba będzie oglądać go, te filmy w maseczkach.
Pytaniem też, jeśli chodzi o kina, jest repertuar. Wiemy, że to nie tylko kina wstrzymały swoją działalność. Swoją działalność musiały też wstrzymać produkcje filmowe, artyści. W związku z tym na te nowe tytuły będziemy musieli jeszcze poczekać.
Znaczy, repertuar jest tu faktycznie taki sprzed 3-4 miesięcy mniej więcej, gdyż dystrybutorzy też jeszcze w tym tygodniu nie wydali żadnych premier tak naprawdę. Wynika to z tego, że to jest taki tydzień testowy, żeby zobaczyć też, jak widzowie reagują na powrót do kin.
A co z tymi placówkami, które są w regionie, które wy także koordynujecie? Czy one się otworzą?
Postanowiliśmy w przypadku kina Ratusz z Duńskiej Woli, kina Kozienice w Kozienicach na razie nie otwierać tych obiektów. Kozienice planujemy otworzyć na początku lipca, czyli podobnie jak wszystkie multipleksy, tak planują się otwierać. W okolicach Bożego Ciała będziemy chcieli otworzyć kino w Zduńskiej Woli.
Czy wybiera się pan do kina? Bo od jutra będzie można znowu pójść do kina.
No nie myślę o tym, powiem szczerze, nie myślałem.
Bo?
No w związku z sytuacją.
A, czyli jednak, czyli są obawy?
Tak.
No bo kina są przygotowane, no, są dezynfekcje.
Mimo wszystko, moim zdaniem to jeszcze, że tak powiem, nie czas.
Zastanowiłabym się. No ze względu na tą pandemię, która panuje.
I mimo tych wszystkich obostrzeń, rygorów, które instytucje muszą spełnić?
Myślę, że tak.
Myślę, że akurat w naszym przypadku widzowie są naprawdę bardzo empatyczni i bardzo jakby dbają nie tylko o swoje zdrowie, ale też i zdrowie innych. Były telefony chociażby osób, naszych widzów, którzy się do nas wybierają. Mówili nam, że oni nawet ze sobą przyniosą papier potwierdzający, że są przebadani i że są zdrowi.
Z pójściem do teatrów będzie nieco większy problem. Przede wszystkim dlatego, że to już końcówka sezonu i teraz zespoły przygotowują premiery na jesień. Dlatego w tradycyjnych czerwcowych repertuarach pustki. A jeżeli pojawią się spektakle, to trochę na zasadzie eksperymentu, mówi dyrektor Teatru Nowego w Łodzi Krzysztof Dudek.
Być może nawet nie połowa widowni, tylko 1/3. I to będzie takie rozpoznanie walką. Czy widzowie się nie boją? Czy jest zainteresowanie?
Eksperymenty dotyczą też wydarzeń plenerowych. Określona przestrzeń, dystans i maksymalnie 150 osób. Pierwszy koncert na takich zasadach planowany jest w Łodzi w przyszłym tygodniu. Czy wszystko się uda? To zależy także od naszej dyscypliny.
Pamiętajmy zatem, że nawet jeśli chcemy wybrać się do kina lub teatru, to dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. To magazyn informacyjny Radio Łódź. Słuchasz i wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym teraz o polityce, bo mijający tydzień był kluczowy z punktu widzenia wyborów prezydenckich. Przez ostatnie tygodnie mieliśmy do czynienia z ciągłą niewiadomą, a także z przepychanką polityczną dotyczącą daty ponownego głosowania. Przypomnijmy, że wybory pierwotnie miały odbyć się 10 maja, ale nie udało się ich przeprowadzić. Opozycja odpowiedzialność za taką sytuację zrzuca na partię rządzącą, a Zjednoczona Prawica wskazuje na winę opozycji i zbyt długie prace nad ustawą o wyborach korespondencyjnych w Senacie. Wszystko jednak wskazuje na to, że udało się osiągnąć pewien kompromis. O czym teraz Przemysław Naze.
Datę nowych wyborów, bo przypomnę, że najpierw wybory głowy państwa miały się odbyć 10 maja, ogłosiła oficjalnie marszałek Sejmu Elżbieta Witek.
Chciałabym, żebyśmy 28 czerwca mogli zagłosować i wybrać prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, być może w pierwszej turze. Jeśli nie, to za 2 tygodnie, po 28 czerwca, odbędzie się druga tura, tak żebyśmy przed 6 sierpnia, czyli przed datą, która jest wymagana, mieli wybranego i zaprzysiężonego nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Marszałek ogłosiła datę nowych wyborów po tym, jak Sejm i Senat przegłosowały nowelizację ustawy wyborczej, a następnie podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Jednocześnie marszałek Witek zaapelowała o uczciwą kampanię wyborczą.
Rozpoczynamy kampanię wyborczą, uczciwa rywalizacja, żeby to była.
A z tą uczciwością są już teraz problemy. Jak donosi Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów, działacze Związku Nauczycielstwa Polskiego Łódź Polesie z adresu mailowego należącego do tego związku rozesłali 27 maja wiadomość zachęcającą do zebrania jak największej liczby podpisów na kandydaturę Rafała Trzaskowskiego i dostarczenie do siedziby ZNP. A to jest działanie nielegalne. Co na to prezes Łódzkiego Związku Marek Ćwiek.
To przesyłała jedna z działaczek, przesyłała to w swoim prywatnym imieniu. Oczywiście ona zdaje sobie sprawę z tego, że popełniła ogromny błąd. Uczyniła to nieświadomie, z niewiedzy, no ale stało się. Związek Nauczycielstwa Polskiego w żaden sposób nie był tutaj w tą akcję zaangażowany.
Pierwszy raz do urn wyborczych pójdziemy w niedzielę 28 czerwca. Za wybory odpowiada Państwowa Komisja Wyborcza, a za ich przeprowadzenie samorządy lokalne. I tutaj pojawia się postulat Lewicy. Poseł Tomasz Trela chce, aby pieniądze, które zostaną wydane na organizację głosowania, wróciły do samorządów jako dotacja celowa z budżetu państwa.
Samorządy są odpowiedzialne za organizację tych wyborów, ale w bardzo niekonwencjonalnej formie i w niekonwencjonalny sposób, dlatego że trzeba będzie zabezpieczyć w odzież ochronną, maseczki ochronne, jednorazowe długopisy i to będzie kosztowało w przypadku takiego dużego miasta pewnie bardzo dużo pieniędzy i samorządy oczekiwałyby, że będzie ta dotacja celowa.
W tej chwili o urząd prezydenta ubiega się 9 zarejestrowanych kandydatów. Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej rozpoczyna dopiero zbiórkę podpisów. Aby zostać oficjalnym kandydatem, musi ich zebrać 100 tysięcy, a ma na to czas do 10 czerwca.
Czy rzeczywiście doszło do politycznego kompromisu w sprawie wyborów? W pewnym sensie tak, uważa politolog z Uniwersytetu Łódzkiego dr Maciej Onasz, który w tym tygodniu był gościem Radio Łódź. Jak podkreśla, taki kompromis był konieczny, bo dalszy spór polityczny mógł oznaczać tylko i wyłącznie straty dla poszczególnych kandydatów.
Prawdopodobnie możemy powiedzieć, że nastąpiło powstanie pewnego kompromisu, przynajmniej między najważniejszymi największymi ugrupowaniami na scenie parlamentarnej i najważniejszymi kandydatami w wyścigu do fotelu prezydenckiego. Tutaj jednak należy pamiętać o tym, że w warunkach, w których się znajdujemy, już ogromnego zmęczenia społecznego całym tym procesem wyboru, który trwa, pamiętajmy, od 5 lutego, duże znaczenie miał fakt, że jakiekolwiek dalsze przeciąganie, próba walki o inny termin mogłoby spowodować u każdego z kandydatów, który by to podjął, pewne obniżenie poziomu zaufania w elektoracie. Mówiąc dosyć brutalnie, wyborcy mają trochę dość tej zabawy i chcą mieć te wybory, tak samo jak chyba wszyscy obserwatorzy, już za sobą.
No wcale się nie dziwię, bo od kilku tygodni tak naprawdę rozmawiamy o wyborach. Zresztą to nie nasza pierwsza przecież rozmowa o wyborach. Zastanówmy się, nad czym polegał ten konflikt tak naprawdę, skoro osiągnięto teraz kompromis i nawet opozycja przyznaje, że to taka formuła wyborów może być. To gra toczyła się rzeczywiście o reguły konstytucyjne, toczyła się o zgodność z przepisami, czy też być może toczyła się o sprawy polityczne. To znaczy, jednej stronie na rękę było zrobienie tych wyborów wcześniej, a drugiej stronie na rękę było zrobienie tych wyborów później.
Niewątpliwie kwestie konstytucyjne, żeby wybory były przeprowadzone zgodnie ze wszystkimi zasadami sztuki, żeby nikt nie mógł tych wyborów i ich wyniku później podważyć, i miały znaczenie. Tak samo jak nie negowałbym tego, że znaczenie, przynajmniej jeszcze w tym okresie kwietnia i początku maja, miało zdrowie publiczne i zagrożenie pandemiczne, zagrożenie koronawirusem, które teraz zeszło już trochę, jak widzimy, patrzymy na postawy poszczególnych polityków, zeszło na dalszy plan. Niezależnie od tego jednak najważniejsze w działalności politycznej, funkcjonowaniu aktorów politycznych jest nastawienie, szczególnie w państwach takich jak nasze, to nie są jeszcze dojrzałe demokracje. My jesteśmy jeszcze młodą demokracją, ciągle się tego uczymy, nasze elity polityczne też. Na co wskazuje choćby ta sytuacja, gdzie interes polityczny poszczególnych ugrupowań był stawiany na pierwszym miejscu.
Pamiętajmy, no właśnie, zastanówmy się na przykład nad tym, co się działo w Senacie, dlatego że obawiamy się teraz, czy wybory w tak szybkim tempie uda się przeprowadzić. Tymczasem tu bez żadnego cienia wątpliwości można było jednak w Senacie przyjąć tą ustawę wcześniej. Oczywiście byłby czas wówczas także na pewne analizy, dyskusje, ale przecież Senat tak naprawdę przez tydzień nic nie robił. W zeszłym tygodniu już mogliśmy taką rozmowę przeprowadzać. No i te 7 dni zwiększałoby szanse na przeprowadzenie tych wyborów sprawnie.
Tak, Senat i tak nie wykorzystał, pamiętajmy, pełnych 30 dni, które miał dostępne. Zrobił to szybciej niż w wypadku pierwszej. Tak, tutaj Senat był w pewnym klinczu, bo z jednej strony widać było pewne ruchy, choćby złożenie poprawek, które miałby jeszcze odsuwać głosowanie w czasie tego typu działań. Z drugiej strony kierownictwo polityczne, jednak umieszczone bardziej bliżej Sejmu, mające trochę inne interesy, naciskały na to, aby już nie dokonywać tego typu działań, nie budować tego, co druga strona mogłaby określać mianem obstrukcji. Więc tutaj widzieliśmy nie tylko dysonans między opozycją i stroną rządzącą, opozycją i Prawem i Sprawiedliwością, ale również pewne niedogranie, być może różnice interesów, różnice opinii w łonie samej opozycji, a nawet samej Platformy Obywatelskiej, które jednak po dniu dwóch, bo to tak naprawdę o takim okresie mówiliśmy, kiedy to miało wyższe natężenie, zostały na szczęście dla nas wszystkich, bo to by wprowadzało kolejne zaburzenie do całego procesu, zostały zakopane.
Ale nie tylko politolodzy mówią o zakończeniu pewnego sporu. Również politycy, którzy wzięli udział w debacie Radio Łódź. Choć jak można się domyślać, w przypadku polityków ocena tego kompromisu jest mniej łagodna. A o tej sytuacji dyskutowali na naszej antenie senatorzy Artur Dunin z Koalicji Obywatelskiej i Przemysław Błaszczyk z Prawa i Sprawiedliwości.
No tak, można i bezpośrednio głosować, i korespondencyjnie. Myślę, że to dobre rozwiązanie i myślę, że dobrze, że ten kompromis tutaj zafunkcjonował i jest. Państwowa Komisja Wyborcza przeprowadza wybory. Tak samo jak i powiedział pan poseł, zdecydowaliśmy też i Sejm tą poprawkę poparł, żeby też i Państwowa Komisja Wyborcza decydowała o wykluczonych okręgach. My od początku chcieliśmy, bo też mieliśmy zobowiązanie jako partia rządząca do przeprowadzenia tych wyborów, chcieliśmy je przeprowadzić jak najlepiej. Były oczywiście wcześniej zarzuty, że będzie to niebezpieczne 10 maja, chociaż ja prywatnie powiem szczerze, że myślę, że mogły się one odbyć. Odbyło się wiele wyborów takich lokalnych i to w jakiś sposób nie zwiększa zarażeń w tych rejonach, w tych gminach. Tym bardziej jeszcze można było, ale wtedy nie mogliśmy tego przewidzieć, przesunąć je na 23 maja i myślę, że to już by było bardzo bezpieczny czas i można było je przeprowadzić. No ale wiemy, że wtedy tego wszystkiego nie mogliśmy przewidzieć. Były ruchy, może bardzo nieraz nerwowe, ale cieszę się, że to wszystko jest za nami. Koronawirus też mija. Coraz więcej osób zdrowieje, coraz mniej się zaraża i to jest bardzo pozytywne. To i myślę, koniec, że będziemy mieli nowego prezydenta, Andrzeja Dudę.
To na koniec jeszcze Artur Dudnik, bo czas tam się kończy. Czy mamy do czynienia z kompromisem? Te emocje opadły?
Od samego początku mówiliśmy o tym, że wybory muszą się odbyć zgodnie z konstytucją. 10 maja PiS chciał doprowadzić do wyborów sasinowych, kopertowych, gdzie nikt nad nimi by nie miał kontroli i tak naprawdę wynik wyborczy by był wydrukowany na Nowogrodzkim.
A 28 czerwca, stąd, panie pośle, stąd, to już będą wybory, stąd, które opozycja akceptuje?
Miejmy nadzieję, że w tej chwili, jeżeli Państwa Komisja Wyborcza będzie miała nadzór nad wyborami, daje to cień gwarancji na to, że te wybory mogą być...
Państwa Komisja tylko cień daje?
W miarę. Tak, dlatego że chociażby jest nierówność kandydatów. I o tym przez cały czas też mówię. Mam nadzieję, że te wybory pokażą, że faktycznie te 5 lat, o których pan senator Błaszczyk mówił, były fatalne w wykonaniu prezydenta Dudy.
Jak słyszymy, mimo osiągniętego kompromisu, emocje polityczne wcale nie opadają. I nie ma się co dziwić, bo wraz z ogłoszeniem terminu wyborów rozpoczęła się już oficjalnie kampania wyborcza. A kampanie w Polsce bywają przecież bardzo ostre. Przez najbliższe 3 tygodnie możemy się zatem spodziewać jeszcze wielu zwrotów i politycznych sporów. Tu Radio Łódź. Słuchają Państwo podsumowania tygodnia. Teraz przenosimy się do Łodzi, a konkretniej do Łódzkiej Rady Miejskiej, gdzie w środę mieliśmy okazję obserwować bardzo burzliwe posiedzenie. Radni sprzeczali się m.in. o wojewodę łódzkiego, który zdaniem radnych koalicji rządzącej źle wywiązuje się ze swoich zadań. To zaowocowało przyjęciem uchwały Rady Miejskiej, która zaapelowała do premiera o odwołanie Tobiasza Bocheńskiego z zajmowanej funkcji. Co konkretnie radni zarzucają wojewodzie? O tym teraz Michał Makowski.
Radni Koalicji Obywatelskiej uważają, że do skutecznej walki z koronawirusem potrzebna jest ścisła współpraca władz centralnych i samorządowych. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski twierdzi, że wojewoda Bocheński nie chce współpracować z samorządem, a jego działania zawodzą mieszkańców Łodzi.
Po pierwsze, nie opłacił tych rzeczy, które zostały zlecone praktycznie przez rząd, zrzucone na gminy i które zostały wykonywane w związku z zachowaniem zdrowia i życia mieszkańców. Zostały wystosowane szereg pism ze strony pani prezydent Hanny Zdanowskiej do pana wojewody Tobiasza Bocheńskiego. One pozostały bez jakiejkolwiek odpowiedzi.
Zdaniem radnych wojewoda miał przetrzymać ważne pismo skierowane do samorządów przez MSWiA z prośbą o dostarczenie informacji na temat wydatków jednostek samorządu terytorialnego poniesionych na walkę z koronawirusem. Łódzki samorząd musiał przygotować odpowiedź w niespełna 24 godziny. Radny KO Tomasz Kacprzak w porannej rozmowie Radia Łódź zarzucał wojewodzie, że jest nieobecny w mediach, a jego działania są bardzo wolne.
Miał niewiele komunikatów, niewiele akcji. Był także jednym z ostatnich wojewodów, który uruchomił wymazobusy. W porównaniu z innymi województwami, gdzie robi się o wiele więcej testów, gdzie jest o wiele więcej działań, gdzie o wiele więcej pieniędzy z budżetu centralnego jest przeznaczonych na pomoc mieszkańcom, możemy powiedzieć, że Łódzki jest na szarym końcu. No,
Dagmara Zalewska, rzeczniczka wojewody, mówi, że apel do premiera to zagranie czysto polityczne, a twierdzenia radnych nie mają merytorycznej wartości.
W tych zarzutach jest bardzo dużo nieprawdziwych informacji, jak chociażby ta z punktami wymazowymi, które w tym samym dniu otworzyliśmy jak drugie województwo, także tak naprawdę dwa pierwsze. Jednym z nich był punkt wymazowy drive-thru w naszym województwie. Codziennie kontaktujemy się z mieszkańcami poprzez media właśnie. Codziennie dostają bieżący raport z sytuacji w województwie, zarówno tej epidemiologicznej, ale też o wszystkich działaniach, jakie podejmował pan wojewoda.
Paweł Kowalczyk, doradca wojewody łódzkiego, dodaje, że działania wojewody najlepiej oddają liczby.
6 milionów złotych trafiło do szpitali. Karetki wymazowe, prawie 2 miliony złotych. 9 podmiotów leczniczych zostało dostosowane i postawione w stan wyższej gotowości w naszym województwie, żeby przyjmować chorych na koronawirusa. Pan wojewoda do DPS-ów, żłobków, przedszkoli skierował 11 tysięcy kombinezonów, 27 tysięcy przyłbi, 190 tysięcy rękawic, 1 milion maseczek.
Według wiceprezydent Łodzi Małgorzaty Moskwy-Wodnickiej współpraca na linii samorząd-wojewoda nie układa się dobrze. Ostatnio kością niezgody było przeprowadzenie przez łódzki magistrat wątpliwych testów przesiewowych dla pracowników przedszkoli. Pomysł został skrytykowany przez wojewodę, a przeprowadzone później testy genetyczne wykazały, że pracownicy pracownicy są zdrowi.
Ja nie odczułam, chociażby jeśli chodzi o resorty, za które ja odpowiadam, żeby tu ze strony wojewody było wsparcie, a wręcz krytykowanie i komentowanie, że są jakieś ruchy negatywne ze strony miasta i myślę, że jako wiceprezydent oczekiwałabym bardziej otwartej współpracy i dialogu niż krytyki.
Przewodniczący klubu radnych PiS Radosław Marzec uważa, że atak radnych koalicji na wojewodę jest próbą zatuszowania własnej nieudolności.
2 miesiące temu łódzka Rada Miejska przyznała 10 milionów złotych na fundusz poręczeń do łódzkiego Bionano Parku na pomoc dla łódzkich przedsiębiorców. Do tej chwili nie została wydana jeszcze ani jedna złotówka przez prezydenta miasta.
Politolog z Uniwersytetu Łódzkiego dr Hubert Horbaczewski mówi, że apel radnych nie ma żadnych konsekwencji formalnych. Powoływanie i odwoływanie wojewodów leży wyłącznie w gestii premiera.
Dodajmy, że nawet jeżeli ta współpraca pomiędzy wojewodą a władzami miasta nie układa się najlepiej, no to trzeba pamiętać, że województwo to nie tylko Łódź, ale jeszcze sporo innych ośrodków.
Biuro Prezesa Rady Ministrów póki co nie odpowiedziało na apel łódzkich radnych.
Do wielu zarzutów ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej, jak i Lewicy, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński odniósł się we wtorkowej rozmowie z Przemysławem Nazę.
Podobno najgorszy wojewoda w Łodzi, tak twierdzą przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, którzy rządzą w Łodzi, panie wojewodo. Dlaczego?
Nie wiem, to jakieś bardzo siermiężne polityczne konstrukcje postanowili budować zaraz, kiedy mogliśmy rozpoczynać normalne życie, w sensie robienia zwykłych konferencji prasowych. Radni postanowili wyjść i zacząć upolityczniać temat walki z koronawirusem.
I często konferencje prasowe radnych Koalicji Obywatelskiej dotyczą właśnie wojewody łódzkiego.
Nie wiem, czy zasłużyłem na taką atencję z ich strony. Ja rozumiem, że może się stęsknili za mną, bo przez tyle miesięcy musieli siedzieć w domu. Ja chodziłem do pracy i zajmowałem się walką z epidemią i teraz muszą to nadrobić i robią trzecią konferencję.
I pytają, co robił wojewoda przez ostatni miesiąc.
No właśnie, bardzo dobrze. Ja bardzo chętnie odpowiem na ich pytania, jeżeli oni nie wiedzą, chociaż martwi mnie to, że nie wiedzą jako radni, albo robiłem bardzo dużo rzeczy. Radni mówią i twierdzą, że na przykład nie przeznaczałem jakichś pieniędzy, tak, że nie pomagałem.
To powiem konkretnie, bo powiedzieli, że 25 milionów złotych wydało miasto na walkę z koronawirusem i wojewoda ani złotówki nie dołożył się do tej pomocy, choć oni prosili o to.
No tak, no i to jest ich zarzut, tylko że ja wydałem 8 milionów na szpitale, ponad 2 miliony na budowanie sieci karetek wymazowych i sieci karetek, które przewoziły chorych, którzy byli zdiagnozowani do konkretnych szpitali. Przekazałem 240 tysięcy płynów dezynfekcyjnych, 180 tysięcy maseczek, setki tysięcy kombinezonów do szpitali, do DPS-ów, również w Łodzi. Jak nie wiem, pan redaktor może pamięta, ja robiłem konferencję o przekazywaniu płynów dezynfekcyjnych do żłobków, do przedszkoli. Przekazałem 60 tysięcy litrów do szkół na terenie województwa, w tym do szkół łódzkich, bo to jest bardzo dużo, przecież duży procent szkół w województwie łódzkim, dlatego radni no, mylą się.
Jednak walka z koronawirusem to nie jedyna oś sporu na linii łódzki samorząd wojewoda. W zeszłym tygodniu Koalicja Obywatelska zaapelowała do Tobiasza Bocheńskiego o przywrócenie miastu władzy nad Strażą Miejską. Przypomnijmy, decyzją wojewody od początku pandemii straże gminne są podporządkowane komendantowi wojewódzkiemu Policji w Łodzi i wykonują przede wszystkim zadania związane z zagrożeniem epidemicznym. To prowadzi do sytuacji, w której zaniedbywane jest bezpieczeństwo łodzian, a także sprawy związane z porządkiem, przekonywał na naszej antenie radny Tomasz Kacprzak.
To nie jest dobre rozwiązanie, to może było dobre rozwiązanie w kwietniu na samym początku, ale po ponad 2 miesiącach, kiedy już właśnie nie musimy po ulicach chodzić w maseczkach, kiedy premier ogłosił zwycięstwo nad koronawirusem razem z ministrem Szumowskim, gdzie możemy iść do restauracji, do pubu, do fryzjera, za chwilę będziemy mogli iść na basen czy do siłowni, Straż Miejska musi wrócić do swoich ustawowych zadań i zajmować się porządkiem i bezpieczeństwem, a nie tylko realizować zadania policji.
Niestety, no ale zadaniem policji jest również pilnowanie porządku i bezpieczeństwa, tak, ale przecież ustawowe zadanie policji jest między innymi pilnowanie chociażby ruchu drogowego, jest także pilnowanie bezpieczeństwa
panie
i porządku.
Redaktorze, ale 2 dni temu mieliśmy posiedzenie Komisji Ładu Społeczno-Prawnego i komendanci zarówno policji, jak i Straży Miejskiej jasno powiedzieli, że w ostatnim czasie było mniej patroli. Mniej patroli także na ulicy Piotrkowskiej, co zaowocowało tym, że osoby agresywne upatrzyły sobie parę miejsc i na ulicy Piotrkowskiej stało się mniej bezpiecznie. Teraz powoli te patrole mają wrócić, natomiast skoro odmrażamy gospodarkę, wracamy do normalnego życia, a my możemy się spotkać tutaj w studio, a nie za pośrednictwem Skype'a, to wydaje mi się, że Straż Miejska powinna już zacząć wracać do swoich obowiązków normalnych.
Na razie nie wiadomo, kiedy Straż Miejska wróci pod kontrolę władz miasta. Z kolei po informacjach o zakłóceniu naruszeniach porządku na ulicy Piotrkowskiej w mediach, w centrum miasta zaczęło pojawiać się więcej patroli policji wspólnych ze Strażą Miejską. I na koniec przenosimy się na południe województwa, gdzie rozpoczęły się pierwsze zbiory plonów w gospodarstwach rolniczych. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ten rok jest szczególny. Przede wszystkim dlatego, że brakuje rąk do pracy. Niektórzy producenci starają się ściągać pracowników z zagranicy. Ci muszą jednak przejść kwarantannę z powodu zagrożenia koronawirusem. Taka kwarantanna to niemały problem dla rolników. Władze starostwa piotrkowskiego postanowiły wyjść im naprzeciw. Zorganizowały karetkę wymazową, która jest kierowana do poszczególnych gospodarstw. Skraca w ten sposób cały proces kwarantanny i zwalnia rolników z opłat. O szczegółach Monika Gosławska.
Zbiory owoców czy warzyw nie mogą czekać. Rolnicy przyznają, że w sezonie każdy pracownik jest na wagę złota. Przykładem może być gmina Grabica w powiecie piotrkowskim, skąd pochodzi aż 90% krajowej produkcji sałaty masłowej. Ale nie tylko to warzywo jest tu produkowane na dużą skalę. Jeden z miejscowych rolników, pan Wojciech Misztela, mówi, że pozyskanie pracowników do zbiorów dziś nie jest łatwe.
Trzeba sobie radzić jakoś i szukać tych ludzi.
Dlatego pan Wojciech sięga po pracowników z Ukrainy, chociaż i tu niełatwo, tym bardziej, że koronawirus nie ułatwia zadania.
W tej chwili sytuacja jest, bym powiedział, taka kryzysowa, bo jest trudno pozyskać tych cudzoziemców ze wschodu ze względu na tę pandemię. Są po prostu duże problemy, bo tak no, nie mogą przejechać przez granicę, muszą tam załatwiać sobie takich przewoźników, którzy po prostu chcą zostać później na tej kwarantannie dwutygodniowej. No ale jakoś tutaj radzimy, po prostu no, trzeba złu wyjść naprzeciw.
Pracownicy sezonowi z zagranicy muszą przejść kwarantannę. Pan Wojciech tłumaczy, że na początku przez 2 tygodnie był zobowiązany do zapewnienia im wiktu i opierunku. Teraz cudzoziemcy w kwarantannie już mogą pracować, ale muszą być odizolowani od pozostałych. Pan Wojciech poradził sobie z tym.
Jeżeli mamy to gospodarstwo 70-hektarowe plus tam 2 hektary pod osłonami, no to jest naprawdę tyle miejsca do pracy, że każdy się nawet nie widzi, nie? W ten sposób. A jeśli chodzi o warunki socjalne, no to z tym było gorzej, bo wiadomo, że jest pomieszczeń tyle, ile jest. Wszystkie są zagospodarowane przez pracowników już istniejących. No ale tu wpadliśmy na pomysł, wyszliśmy złu naprzeciw i wynajęliśmy takie kontenery budowlane. I one są ustawione w ogóle tam z boku dalej gospodarstwa. Jest tam i socjalne pomieszczenie, i kuchenne pomieszczenie. Podłączone to wszystko jest do kanalizacji. No i w ten sposób działamy.
Do obowiązków rolnika należy zapewnienie wymazu nowo przybyłym do pracy cudzoziemcom. Można wykonać dodatkowy test w 7 dobie, by skrócić kwarantannę. Wszystko na koszt rolnika. W gminie Grabica rolnikom pomaga w tym piotrkowskie starostwo. Władze starostwa uruchomiły karetkę wymazową, która jest wysyłana do poszczególnych gospodarstw. Mówi starosta piotrkowski Piotr Wojtysiak.
Karetka wymazowa jedzie bezpośrednio do danego gospodarstwa, gdzie są pracownicy sezonowi i pobiera wymazy w 7 bądź 8 dobie pobytu tego pracownika w tak zwanej kwarantannie domowej.
Rolnik nie pokrywa tu kosztów.
Pobieramy wymazy, za pobranie wymazu płaci samorząd powiatu piotrkowskiego oraz gminy Grabica, na terenie którego gospodarstwa rolne się znajdują. Natomiast poprzez zlecenie w systemie służb sanitarnych. Całe badanie finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia pod warunkiem, że ci pracownicy są zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego.
Kamil Jeziorski, pełniący obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, tłumaczy, że wielu pracodawców w województwie łódzkim chętnie sięga po pracowników z zagranicy. Jako przykład podaje ubiegły rok.
Mieliśmy 145 tysięcy cudzoziemców, którzy pracowali legalnie. W związku z tym, że pracodawcy złożyli oświadczenie w powiatowych urzędach pracy o chęci zatrudnienia ich, z czego, szanowni państwo, 17 100 to byli pracownicy sezonowi. A trend, który obserwujemy w tym roku, jest ewidentnie różny, tak? Bo na przykład, jeżeli popatrzymy sobie na Piotrków Trybunalski, to jeżeli w całym województwie złożono dzisiaj około 7200 wniosków o zatrudnienie cudzoziemca, to w Piotrkowie 2050.
Prace sezonowe trwają. Niektórzy z producentów obawiają się jednak o ręce do pracy.
I miejmy nadzieję, że te obawy jak najszybciej się skończą. Razem z zakończeniem epidemii. I to wszystko w tym podsumowaniu tygodnia. Na kolejne zapraszam tradycyjnie za tydzień. Maciej Trojanowski. Do usłyszenia.